Nawet najlepsi przywódcy potrafią wzbudzać skrajne emocje. To, co w oczach jednych może być bohaterską postawą, inni mogą ostro krytykować. I to nawet jeżeli ktoś robi coś dla innych, coś dobrego dla innych, no to można zarzucić mu złe intencje. Można powiedzieć, że robi to pod publiczkę. Szczególnie jeżeli jest jakiś konflikt interesu między dwiema osobami albo grupami osób. Jeżeli ktoś zagraża czymś interesom, no to można powiedzieć, że współpracuje z przeciwnikiem. Przed innymi osobami można go oskarżyć o współpracę z wrogiem. Tak było na przykład w Polsce w czasach komuny. Jeżeli władza uznała kogoś za groźnego, to przedstawiała go jako wroga ludu. Przepiała mu taką łatkę wroga ludu. Na przykład oskarżała go o współpracę z takim imperialistycznym Zachodem, z tymi wrogami naszego ludu, naszej Republiki Ludowej. I podobny konflikt interesów widzimy w służbie Jezusa. Też byli ludzie, którym nie podobało się to, co robił i nie mogli go, nie chcieli go zaakceptować, mimo tego, że widzieli, że prawdziwie dokonywał cudów, widzieli jego moc. I rzucali w związku z tym w jego stronę dosyć absurdalne oskarżenia. I to zobaczymy także w tym fragmencie, który mamy na dzisiaj, w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale od 14 do 23 wersetu. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział od 14 do 23 wersetu. I wypędzał demona, ten zaś był niemy. Kiedy demon wyszedł, niemy przemówił, a tłumy były zdumione. Niektórzy z nich jednak twierdzili, wypędza demony przez Belzebula, władcę demonów. Inni zaś wystawiając go na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On zaś świadom ich myśli powiedział do nich, każde królestwo podzielone samo w sobie pustoszeje, a dom na dom się wali. Więc jeśli szatan jest sam w sobie podzielony, jak ostoi się jego królestwo? Mówicie bowiem, że przez Belzebula wypędza demony. Jeśli zaś ja przez Belzebula wypędzam demony, przez kogo wypędzają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Jeśli ja jednak palcem Bożym wypędzam demony, to przyszło do was Królestwo Boże. Gdy dobrze uzbrojony siłacz strzeże swego dworu, jego mienie pozostaje w spokoju. Lecz gdy naciągnie mocniejszy od niego i pokona go, zabiera mu jego zbroję, na której polegał, i rozdaje jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie gromadzi, rozprasza. Od dłuższego czasu nie widzieliśmy w Ewangelii Łukasza cudów Jezusa. Ostatni raz widzieliśmy cud Jezusa w 9 rozdziale. Potem Jezus wyruszył z uczniami do Jerozolimy i posyłał też swoich uczniów po drodze, żeby poszli do innych miejsc i to oni uzdrawiali, oni wyganiali demony. A tutaj ten cud Jezusa jest na początku, ale jest takim wstępem do dyskusji z pewnymi Żydami. Bo widzimy tutaj trzy różne reakcje na to, co zrobił Jezus, a później Jezus odniósł się do tych, którzy go oskarżali i odniósł się też do tych, którzy domagali się znaku z nieba. Przedstawił im kilka argumentów, a na koniec ostrzegł ich. Przynajmniej ostrzeżenie jest tutaj na końcu tego fragmentu, bo Jezus mówi jeszcze dalej, dłużej, ale dzisiaj będziemy kończyli na 23 wersecie. Więc tutaj pod koniec jest ostrzeżenie, które obejmuje nie tylko oskarżycieli, ono obejmuje także tych, którzy nie zawierzyli Jezusowi. Niezależnie od tego, czy otwarcie go krytykowali, czy może po prostu jeszcze czegoś im brakowało. Czy może po prostu reagowali obojętnością. I tym cudem, od którego wszystko się zaczęło, było wypędzenie demona z niemego. Widzimy to od 14 do 16 wersetów. Przeczytam jeszcze raz opis tego cudu i reakcje, które się pojawiły później. I wypędzał demona, ten zaś był niemy. Kiedy demon wyszedł, niemy przemówił, a tłum był zdumiony. Niektórzy z nich jednak twierdzili, wypędza demony przez Belzebula, władcę demonów. Inni zaś, wystawiając go na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. Więc bardzo krótki opis wypędzania demona. Łukasz nie wprowadza nas tutaj w żadne dodatkowe szczegóły. Widzimy jedynie to, że demon sprawiał w tym człowieku to, że nie potrafił mówić. I to było takie uzdrowienie, które polegała na wypędzeniu demona, więc jednocześnie wypędzenie demona i jednocześnie uzdrowienie tego człowieka. I każda niemoc jest przykra, natomiast coś szczególnego jest niezdolność mówienia. Bo możliwość mówienia jest takim czymś podstawowym dla człowieka. To, że możemy wyrazić swoje myśli, to, że możemy powiedzieć, przekazać coś drugiej osobie. Na brak takiej zdolności sprawia tak naprawdę, że osobowość człowieka jest jakby uwięziona w jego umyśle. Że ma jakieś myśli, ale nie jest w stanie ich dokładnie wyrazić. Nawet w ogóle wyrazić. I był to szczególny cud i wyjątkowość tego cudu polegała, czy wynikała z takich mesjańskich oczekiwań, dlatego że długo przed przyjściem Jezusa rabini uznali, że są trzy cuda, których może dokonać tylko Mesjasz. Jednym z nich było właśnie uzdrowienie, czy wyrzucanie demona niemowy. Dokładnie wyrzucanie demona niemowy było jednym z tych trzech cudów, którzy rabini uważali, że będzie mógł uczynić tylko Mesjasz. I to widzimy nawet w relacji Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, bo tam reakcją ludzi na uzdrowienie było takie pytanie, czy nie jest to syn Dawida? Więc widząc to uzdrowienie, to wypędzenie demona, oni myśleli, no może to jest Mesjasz. I to była jedna z trzech reakcji ludzi. Widzimy ją także u Łukasza, chociaż nie ma tutaj już takiego typowania, że to może jest Mesjasz. Ale czytamy, że niemy przemówił, a tłumy były zdumione. No nic dziwnego, że się zdumiały tłumy, skoro niemy przemówił, to jest zdumiewające. Ale to pokazuje, że ludzie musieli znać tego człowieka. Że to nie był jakiś człowiek, którego podstawili, że przybył nie wiadomo skąd. To był człowiek, o którym oni wiedzieli, że nie potrafił wcześniej mówić, a teraz przemówił. Więc to wprawiło ich w zdumienie. I oczywiście od razu nie oznaczało to, że oni stali się uczniami Jezusa, ale przynajmniej widzieli, że przez Niego działa Boża moc. Drugą grupą byli ci, którzy szukali, do czego by tu się przyczepić. No, nie mogli zaprzeczyć, że dokonał się cud, to było niezaprzeczalne, ale często było tak, że przeciwnicy Jezusa nie podważali Jego cudów, bo to było oczywiste, wiele osób widziało, co robił, nadzieliby się na śmieszność, gdyby próbowali podważyć te cuda, ale mieli inną strategię. Oskarżali Jezusa. Na przykład o to, że łamie szabat, albo tak jak tutaj, że posługuje się diabelską mocą. I akurat Łukasz nie napisał, kto tak mówił, ale zdradzają nam to inne Ewangelie. Mateusz i Marek. Mateusz pisał, że byli to faryzeusze. Marek napisał, że byli to uczeni w piśmie. Więc znana koalicja. Uczeni w piśmie i faryzeusze często oskarżali o coś Jezusa. Tutaj mówili, że Jezus wypędza demony mocą Belzebula, władcy demonów. Pytanie, co to za jeden, ten Belzebul, no i czemu mówię Belzebul, a nie Belzebub, bo pewnie częściej słyszymy taką formę. W tłumaczeniach występują obie wersje, i Belzebul, i Belzebub, natomiast oryginalnie to imię to był Belzebul i to odnosiło się do takiego bożka filistyńskiego miasta o nazwie Ekron. I dosłownie oznaczało pan, bo pojawia się tutaj Baal, Bel, Baal, to jest pan, inaczej mistrz albo głowa domu. To jest ta druga część tego imienia. I znaczenie tego imienia, czyli Pan Domu, może też pomóc nam zrozumieć dalsze odniesienia w tym fragmencie, bo jest tam później nawiązanie do skłóconych domów i do strzeżenia zamku czy też domu, więc pojawiają się te motywy domu w tym fragmencie i to nawiązuje do tego imienia Belzebula czy też Belzebuba. Więc Belzebul to jest oryginalne imię, a Belzebub to jest przekręcone imię. To jest takie prześmiewcze nazwanie tego bożka, bo oznacza ono pana much, władcę much. W taki sposób Izraelici szydzili z tego bożka. Chociażby w takiej formie pojawia się to na początku II Księgi Królewskiej, gdzie mamy króla Izraela Ahazjasza, który wypadł z balkonu i posłał swoich ludzi do właśnie tego bożka Belzebuba. Tak jest on tam wspomniany, żeby oni dowiedzieli się o jego zdrowiu właśnie u tego bożka filistyńskiego. Więc Belzebul, Belzebub, dwa imiona mówiące o tym samym bożku, jedno oryginalne, drugie prześmiewcze. A tutaj widzimy, że zamiast cieszyć się z tego, że człowiek został uzdrowiony, ci żydowscy przywódcy przypisali to dzieło szatanowi, bo Belzebul przedstawiał właśnie szatana. Czyli oskarżali Jezusa, że gra działa w drużynie diabła. To była druga grupa i trzecia grupa na koniec. To są ludzie, którzy chcieli wystawić Jezusa na próbę. Nie byli jeszcze przekonani, czy Jezus jest faktycznie Mesjaszem, ale nie byli też tak wrogo nastawieni, żeby oskarżać go o takie rzeczy. Więc wydaje się, że chcieli się tylko upewnić. Chcieli tak jakby spróbować, czy może faktycznie on jest tym Mesjaszem, dać sobie więcej czasu. I w naszych przykładach czytamy albo o wystawieniu na próbę, albo o kuszeniu nawet. Natomiast myślę, że bardziej pasuje tutaj to tłumaczenie wystawienie na próbę, bo kuszenie zakłada takie jawnie złe zamiary. To od razu pokazuje, że intencje tych ludzi były otwarcie i jawnie złe. Natomiast postawę tych ludzi bardziej chyba porównałbym do takich jurorów castingu. Jak jest casting, są jurorzy, są takie programy czasem w telewizji, że szukają talentów. No i jest uczestnik programu, który nie przekonał wszystkich jurorów, ale jeszcze nie chcą go odrzucić. I jurorzy mówią, żeby jeszcze coś pokazał. żeby zrobić coś szczególnego, żeby ich przekonać do siebie. Tu widzę coś podobnego, że jeszcze im czegoś brakowało, ale chcieli zobaczyć, co Jezus może jeszcze zrobić. Tutaj mówili Jezusowi, że jakby zrobił znak z nieba, to wtedy może by uwierzyli. Więc musiałby zrobić coś spektakularnego, żeby ich zadowolić. Więc im nie wystarczyło, żeby to, nie wystarczyło im to, co już widzieli. Nie wystarczyło im wypędzenie demona. To było w ich ocenie za mało. I dalej zobaczymy jeszcze, co Jezus ma do powiedzenia takim ludziom, ale myślę, że dzisiaj też takie postawy są obecne. Też są ludzie, którzy domagają się od Boga jakiegoś spektakularnego, konkretnego znaku, który ich zadowoli. Że gdyby na przykład Bóg na niebie napisał: jestem, Pan Bóg, istnieje, to może by uwierzyli. Albo gdyby zrobił coś spektakularnego właśnie w tym momencie, kiedy oni się tego domagają, że powiedzą już i będzie jakiś piorun z nieba, to wtedy ich to przekona. Albo z większym żalem mówią, że gdyby Bóg wysłuchał ich próśb, odpowiedział na nie, zrobił to, o co go proszą, to wtedy by uwierzyli. A jak nie, to trudno, nie obchodzi ich taki Bóg. Więc to są postawy, które są obecne i dzisiaj, tak jak podobnie te dwie poprzednie. Też są ludzie, którzy zdumiewają się osobą Jezusa, którzy są pod wrażeniem Jego osoby, tego, co mówił, tego, co robił, co od razu nie znaczy, że są Jego uczniami, ale przynajmniej pozytywny sposób do Niego podchodzą. Są też osoby, które oskarżają Jezusa. Może nie o działanie demoniczne, to chyba rzadziej spotykane, ale są inne rzeczy, o które mogą oskarżać Jezusa albo Słowo Boże. Na przykład o to, że te relacje o cudach to jest jakieś oszustwo. Że to napisali ludzie, którzy nie widzieli osobiście Jezusa na oczy, ale napisali o tym, żeby zbudzić taką legendę, żeby stworzyć taką legendę. No i są jeszcze tacy ludzie, którzy mówią, że chcą się jeszcze zastanowić, ale Bóg musiałby ich jakoś bardziej przekonać, bo nie są jeszcze zadowoleni i przekonani. Więc trzy postawy, które były wtedy i są obecne także dzisiaj. I zobaczmy, co powiedział Jezus na te reakcje. Jego odpowiedź widzimy od 17 wersetu do końca naszego fragmentu, a nawet jeszcze dalej, bo do 26 wersetu, ale dzisiaj tylko do 23, reszta będzie kolejnym razem, jak Pan Bóg pozwoli. Jezus podaje tutaj kilka argumentów. Na pewno odpowiada swoim przeciwnikom, to jest jasne, ale myślę, że również tym, którzy jeszcze nie byli przekonani, którzy jeszcze nie byli zdecydowani. Czytajmy najpierw dwa wersety, 17 i 18. On zaś, świadom ich myśli, powiedział do nich: każde królestwo podzielone samo w sobie pustoszeje, a dom na dom się wali. Więc jeśli szatan jest sam w sobie podzielony, jak się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że przez Belzebula wypędzam demony. I tu najpierw widzimy, że Jezus znał myśli tych ludzi. To mówi nam z kolei, że te wcześniejsze słowa niekoniecznie padły otwarcie, że niekoniecznie te osoby mówiły to wprost do Jezusa. Wydaje się, że otwarcie mówili ci, którzy żądali znaku, że mówili wprost do Jezusa, żeby zrobił coś więcej, ale otwarcie nie mówili przeciwnicy. W 15 wersecie widzimy nawet, że mówili w trzeciej osobie o Jezusie. Mówili, że On wypędza demony przez Belzebula, więc mówili to za Jego plecami, ale Jezus znał ich myśli. I dlatego właśnie to do nich powiedział te słowa o podzielonym królestwie, że każde królestwo, które jest wewnętrznie podzielone, pustoszeje, że dom na dom się wali. I w 18 wersecie widzimy, o jakie królestwo chodzi. Chodzi o królestwo szatana. A Jezus powiedział to, bo mówili, że On wygania demony mocą Belzebula. No bo gdyby tak było, to faktycznie królestwo szatana byłoby podzielone. Belzebul, czyli szatan, musiałby wyganiać swoje demony. To było nie do pomyślenia. To byłaby wojna domowa, że dom na dom w tym królestwie atakowałby siebie nawzajem. To stąd właśnie widzimy, czy tutaj widzimy te nawiązanie do tego imienia, do tego Pana domu. Dom na dom się, dom jest przeciwko domowi. I swoją drogą ten argument też pokazuje, że królestwo szatana nie jest podzielone. Nie ma takich podziałów, że demony się wzajemnie nie zwalczają. One mają wspólny cel. To pokazuje jedność w tym królestwie. I myślę, że też warto skomentować to pytanie Jezusa, że jeżeli szatan sam w sobie jest podzielony, to jak się ostoi jego królestwo? Bo to trochę brzmi tak, jakby Jezus był zatroskany losami królestwa szatana, albo żeby uważał, że królestwo szatana będzie trwało i nie upadnie. To byłby oczywiście błędny wniosek, dziwny wręcz wniosek. Wiemy, że wszystko będzie poddane pod jego stopy i królestwo szatana nie przetrwa, ale tutaj bardziej chodzi o to, że nie upadnie z powodu wewnętrznych podziałów. Że to nie będzie tak, że upadnie dlatego, że oni się skłócą ze sobą. Upadnie dlatego, że to Jezus pokona szatana. I dalej Jezus zadał jeszcze jedno pytanie. Werset 19. Jeśli zaś ja przez Belzebula wypędzam demony, przez kogo wypędzają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. I to jest argument, który pokazuje hipokryzję żydowskich przywódców. Pan Jezus pokazał, że oni mieli podwójne standardy, a to dlatego, że Żydzi uważali, że jeżeli ktoś uwolnił człowieka od demona, to znaczy, że Bóg działał przez niego. A w tym przypadku mówili inaczej. I posądzali go o działanie mocą tego złego, Belzebula. I w czasach Jezusa faktycznie byli egzorcyści, były takie osoby, które wypędzały demony, a przynajmniej próbowały to robić. Chociażby Józef Flawiusz, żydowski historyk, opisywał, że takie praktyki były jeszcze w czasach Salomona, króla Salomona. I metody z czasów Salomona przetrwały jeszcze do czasów Jezusa. I tacy egzotyści używali różnych metod, różnych sposobów. Na przykład używali dymu, używali wody, używali mieszanek różnych korzeni, różnych zaklęć, powoływali się na imiona wielkich postaci, wielkich osób. Chociażby to ostatnio widzieliśmy w 9 rozdziale Ewangelii Łukasza, bo tam był człowiek, który powoływał się akurat na imię Jezusa, więc bardzo dobrze wybrał. Ale były takie osoby, które powoływały się na imiona kogoś wielkiego po to, żeby poradzić sobie z demonami. W każdym razie Jezus mówił, że demony wypędzali ich synowie. I to nie chodziło o biologicznych synów tych ludzi. Słowo syn czy synowie oznaczało także tych, którzy należą do jednej grupy. Oznaczało stronników jakiejś sprawy. Ludzi, którzy byli w tym samym obozie, co uczeni w piśmie i faryzeusze. I to również potwierdzają żydowskie pisma, bo w nich znajdujemy opis tego, że byli tacy egzotyści, którzy byli popierani przez uczonych w piśmie i faryzeuszy. Więc faryzeusze uczeni w piśmie popierali niektórych egzorcystów. I z tego powodu to było takie kolejne sprytne pytanie Jezusa. Bo można bezpiecznie założyć, że ich synom nie szło tak dobrze jak Jezusowi. Na pewno nie byli tak skuteczni. Więc gdyby Jezus wyganiał demony mocą tego Belzebula, no to czyją mocą to byli to ich synowie? Na pewno nie Boga, skoro Bóg ma większą moc. Może ewentualnie mocą jakiegoś niższego demona, no ale wtedy wracamy do poprzedniego argumentu, do tego, że wtedy królestwo szatana byłoby podzielone. Więc nie za bardzo ta odpowiedź by pasowała. A przecież oni uważali, że jeżeli ktoś uwalnia człowieka z demona, to robi to przez niego Bóg. Więc nie mogli odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, który pokazałby, że faktycznie Jezus wygania demony mocą tego złego, mocą Belzebula. I z tego powodu tutaj czytamy, że ci żydowscy egzotyści mieli być ich sędziami. I to nie tyle dlatego, że oni mieli sądzić ich na sądzie ostatecznym, ale dlatego, że będą sądzeni z ich powodu. W tym sensie, że oni spowodują ich potępienie. Jezus wiele razy używał takiego zwrotu. Mówił tak o ludziach, których postawa doprowadzi do potępienia kogoś innego. To widzimy nawet trochę dalej w tym samym rozdziale. Bo po tej historii znowu są ludzie, którzy domagali się znaku i Jezus powiedział, że nie dostaną innego znaku niż znak Jonasza. Czyli to, że przez 3 dni i 3 noce Jezus będzie w brzuchu wielkiej ryby. A w 31 i 32 wersecie Jezus mówił o tych, którzy spowodują sąd właśnie tych ludzi. Czyli potępienie ludzi, którzy domagali się znaku. Jezus mówi, że ich potępienie spowoduje na przykład królowa z południa. Ta królowa, która przybyła do Salomona, żeby słuchać jego mądrości. Mówił też, że ich potępienie spowodują mieszkańcy Niniwy. Dlatego, że opamiętali się na skutek głoszenia Jonasza. A przecież Jezus jest kimś więcej niż Salomon i niż Jonasz. Więc Żydzi, którzy wypędzali demony, spowodują sąd tych, którzy oskarżali tutaj Jezusa. Takie jest znaczenie tych słów. Nie to, że oni wprost, bezpośrednio będą sądzić tych ludzi, a że ich przykład, ich postawa spowoduje potępienie tych, którzy oskarżali Jezusa. I dalszą odpowiedź widzimy w kolejnym 20 wersecie. Jeśli ja jednak palcem Bożym wypędzam demony, to przyszło do was Królestwo Boże. I tutaj widzimy, że Jezus bardzo podobnie zaczął te słowa, to zdanie, co w poprzednim wersecie. Tylko, że podał przeciwny scenariusz. Bo w 19 wersecie powiedział, jeśli ja przez Belzebula wypędzam demony, a tutaj powiedział, czy zaczął od, jeśli ja jednak palcem Bożym wypędzam demony. Więc zestawił ze sobą te dwa scenariusze, że albo wypędza demony mocą Belzebula, albo wypędza demony mocą, czy palcem Bożym. Ten pierwszy przykład został obalony. Wiadomo, że nie o to chodziło, więc został ten drugi, że robi to palcem Bożym. I ten zwrot palec Boży to jest coś, co znamy już ze Starego Testamentu. To pojawiło się przy okazji plag egipskich, kiedy Bóg przez Mojżesza zsyłał plagi na Egipt, to byli tam tacy czadownicy. Egipscy czadownicy, którzy też próbowali wykonywać te same rzeczy, co Bóg robił przez Mojżesza. I początkowo im się to udawało. Udało im się zamienić wodę w krew, udało im się zesłać plagę żab, potknęli się na komarach. Z jakiegoś powodu nie udało im się podrobić tej plagi. I wtedy czarownicy powiedzieli Faraonowi, w tym jest palec Boży. Więc oni zobaczyli, że to Bóg działa przez Mojżesza. W taki sposób to wyrazili. I Żydzi też używali takiego zwrotu, opisywali tym zwrotem działanie Ducha Bożego. I to z kolei widać dobrze u Mateusza w relacji z tej samej historii. Bo w Mateusza 12:28 czytamy: a jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Więc to jest ta sama sytuacja. Prawie te same słowa, tylko zamiast palca Bożego jest Duch Boży. Więc wyraźnie widać, że tutaj te słowa są używane zamiennie. No i co z tego wynika? Ano to, że skoro tak jest, to przyszło już do nich Królestwo Boże. I to jest odpowiedź dla tej trzeciej grupy. Dla tych, którzy jeszcze chcieli się zastanawiać, ale coś jeszcze im brakowało. Jeszcze chcieli coś zobaczyć, bo żądali znaku z nieba. Podczas gdy Jezus wędzał demony palcem Bożym, Duchem Bożym. Więc jakiego jeszcze znaku trzeba? To powinno być wystarczające. Jezus nie uważał, że to jest dobrze, że oni chcieli zobaczyć jakiś znak. To nie było tak, że cieszył się z tego, że są zainteresowani czymś duchowym. Tutaj daje do zrozumienia, że ludzie zobaczyli już wystarczające. Później jeszcze bardziej i ostrzej będzie komentował ich postawę, ale tutaj widzimy, że oni powinni wyciągnąć już wniosek, że przyszło do nich Królestwo Boże, że to jest wystarczającym znakiem. A w kolejnych dwóch wersetach widzimy dosyć ciekawy obraz, 21 i 22 werset. Gdy dobrze uzbrojony siłacz strzeże swego dworu, jego mienie pozostaje w spokoju. Lecz gdy nadciągnie mocniejszy od niego i pokona go, zabiera mu jego zbroję, na której polegał, i rozdaje jego łupy. Więc jest obraz siłacza, który strzeże swojego dworu. Siłacza albo inaczej mocarza, to częściej pojawia się w tłumaczeniach. A dwór w innych tłumaczeniach jest czasem zamkiem. Więc ten mocarz jest panem dworu, czyli Belzebulem. Panem domu, panem dworu, czyli inaczej szatanem. I wiemy, że wraz z upadkiem człowieka szatan stał się, czy otrzymał moc nad ludzkością. To widzimy chociażby w drugim rozdziale Efezjan, gdzie czytamy o tym, że wszyscy naśladowaliśmy kiedyś władcę, który rządzi w powietrzu. Albo drugi Tymoteusza 2:26, gdzie czytamy, że szatan zmusza królowych do pełnienia swojej woli. On jest nazwany księciem tego świata, więc otrzymał pewną władzę i stara się strzec tego, co do niego należy. Bo faktycznie to jest jego mienie i my też byliśmy jego częścią. Też byliśmy częścią jego dworu. Apostoł Jan opisuje to takimi słowami, że cały świat leży w mocy złego. Więc w wielu miejscach czytamy o tym, że faktycznie ten szatan jest władcą tego świata. Ale jest ktoś mocniejszy. I tym mocniejszym jest oczywiście Jezus. On pokonuje mocarza i on zabiera jego zbroję. On rozdaje też łupy. I pamiętajmy, że to jest dalej odpowiedź Jezusa na oskarżenia. O to, że on wypędza demony mocą Belzebula. I przez to porównanie Jezus pokazuje, że wypędza demony, dlatego że pozbawia szatana jego mocy, jego władzy. Dlatego może wypędzać demony swoim słowem. Więc to nie jest podzielone królestwo. On jest mocniejszy. On nie należy do tego królestwa. On należy do Bożego Królestwa. I tutaj pojawia się pewne pytanie o to, kiedy następuje to zwycięstwo. Kiedy szatan jest pokonany. I myślę, że chodzi tutaj o to samo, o co chodziło w poprzednim rozdziale, bo tam Jezus mówił, że widział, jak szatan spada z nieba jak błyskawica. Jezus mówił to po powrocie swoich uczniów z wyprawy, kiedy wysłał 70 i dał im moc nad demonami, i oni wracając cieszyli się z tego, że demony są im poddane, to wtedy Jezus powiedział, że widział, jak szatan spada z nieba jak błyskawica. Więc tym było to spadanie z nieba jak błyskawica, tym, że Królestwo Boże przychodziło do kolejnych ludzi, że demony były wypędzane. I to jest też tutaj. To są kolejne zwycięstwa nad przeciwnikiem. To jest nadejście Królestwa Bożego tam, gdzie wcześniej stał ten zamek mocarza, gdzie był teren wroga. Bo to zwycięstwo ma miejsce za każdym razem, kiedy do kogoś przychodzi Królestwo Boże. Wtedy Jezus zabiera zbroję tego mocarza, pozbawia go nie tylko broni, zabiera mu też łupy, to co wcześniej zdobył, czyli uwalnia ludzi spod jego władzy. Więc bardziej chodzi o indywidualne zwycięstwa niż o jakieś jedno wydarzenie. W tym przypadku widzimy, że Jezus odebrał szatanowi władzę nad tym człowiekiem. Odebrał mu władzę nad jego mową i oddał mu tą mowę. Dał człowiekowi zdolność mówienia. I oczywiście takim ostatecznym i właściwym sposobem zwycięstwa nad szatanem jest krzyż. To tam Jezus pokonał szatana, tam rozbroił jego władzę, ale odnosił też zwycięstwa podczas ziemskiej służby. Chociażby wtedy, kiedy na pustyni sprzeciwił się kuszeniu szatana. Albo za każdym razem, kiedy wyganiał z kogoś demony. Więc Jezus powiedział przez to, że nie tyle nie jest w jednej drużynie z Belzebulem, ale że jest od niego mocniejszy. Że jest mocniejszy od mocarza. I ten motyw mocarza czasem jest używany w tak zwanych służbach uwolnienia. Naucza się tam, że my jako wierzący mamy związywać tego mocarza. I to słowo związywać pochodzi z kolei z relacji w Ewangelii Mateusza, bo tam zamiast pokonania mocarza jest związanie mocarza. Natomiast we wszystkich Ewangeliach widzimy, że tym, który związuje i pokonuje mocarza, jest mocniejszy od niego, czyli Jezus. Natomiast pojawiają się takie nauczania, w których to chrześcijanie mają wiązać mocarza, a nawet, że mają związać go w sobie, tak jakby chrześcijanin mógł mieć demona. Mówi się też o rozpoznawaniu, identyfikowaniu i wiązaniu mocarzy, którzy panują nad jakimś terenem, że jakiś teren jest pod panowaniem tego mocarza i my musimy jako chrześcijanie teraz go związać i pokonać. Nigdzie Jezus nie mówił o czymś takim. Ani tutaj, ani nigdzie indziej. Jezus mówił o sobie, że On jest mocniejszym od mocarza. To On przychodzi i pokonuje szatana. I to widzimy też w księdze Izajasza, dlatego dzisiaj częściej na początku byliśmy w tej księdze. Pod koniec 49 rozdziału też jest mowa o mocarzu i jest mowa o jego łupach. Izajasza 49 od 24 do 26 wersetu. Izajasza 49 rozdział od 24 do 26 wersetu. Czy można odebrać mocarzowi łup, albo czy mogą zbiec jeńcy tyrana? Tak mówi Pan. I jeńcy mocarza zostaną odbici i łup wymknie się tyranowi, gdyż ja rozprawię się z twoimi przeciwnikami i ja wybawię twoich synów. Twoim gnębicielom każę jeść ich własne ciało, a swoją krwią jak mocztem się upiją. I pozna każdy człowiek, że ja, Pan, mocarz Jakubowy, jestem twoim zbawcą i odkupicielem. To są słowa skierowane do ludu wybranego, do Izraelitów, którzy byli wtedy w niewoli babilońskiej. I na początku tego rozdziału jest mowa o słudze Pana, czyli o Mesjaszu, przez którego zbawienie ma przyjść i sięgać krańców ziemi. W tym rozdziale mowa jest także o spustoszonej ziemi Izraela, dlatego że oni byli wtedy w niewoli. Ale Bóg zapowiadał im to, że ta ziemia będzie wypełniona, że będzie za ciasna dla tych, którzy będą w niej mieszkali. I ta nadzieja wiąże się z tym, że przyjdzie ktoś mocniejszy od przeciwników Bożego ludu, że przyjdzie mocarz Jakubowy, zbawiciel i odkupiciel Izraela. I ten fragment w Izajaszu odnosi się oczywiście do politycznych, do takich ziemskich przeciwników, ale Biblia przenosi często ten polityczny, ziemski wymiar na duchową rzeczywistość. Bo za tą polityczną rzeczywistością stoją byty duchowe, stoi duchowa rzeczywistość. Ale wiele osób tego nie dostrzega. Dlatego wielu Żydów spodziewało się tego, że Jezus, że Mesjasz ma odbić kraj z rąk wroga. Oni tego się spodziewali, dlatego go nie poznali. Bo Jezus przyszedł uwolnić inny rodzaj jeńców. I od początku używał takiego języka. Kiedy poszedł do swojego miasta rodzinnego, do Nazaretu, w synagodze, też powołał się na Izajasza. Czytał słowa proroka Izajasza o tym, że jest tym, który wyzwala ludzi spod władzy złego. Że on jest tym, który ogłasza jeńcom wyzwolenie. Że on jest mocarzem Jakubowym, zbawcą i odkupicielem. że wyzwala ludzi spod mocy złego, z niewoli grzechu, której był każdy z nas, że nie ma innej drogi do wolności, jak przez Jezusa. I oczywiście Jezus posługuje się swoimi uczniami. On wysyła nas do głoszenia dobrej nowiny o Królestwie Bożym. My też bierzemy udział w duchowej walce, ale naszą rolą jest używanie w tej walce Bożej zbroi, o której pisał apostoł Paweł, że mamy opasać swoje biodra prawdą, że mamy założyć pancerz sprawiedliwości, założyć na nogi gotowość Ewangelii o pokoju, wziąć tarczę wiary, którą możemy zgasić wszelkie ogniste pociski złego, założyć hełm zbawienia, wziąć miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Więc nie musimy identyfikować ani wiązać mocarzy, a już tym bardziej wiązać ich w sobie, bo ich nie mamy, jeżeli jesteśmy wolni dzięki Jezusowi. Jeśli należymy do Jezusa, to jesteśmy wypuszczani na wolność. Nie mamy w sobie żadnego demona i potrzebujemy opierać się na Jego działaniu, na tym, co On już uczynił. I na koniec spójrzmy jeszcze na werset 23, na ostrzeżenie, które tutaj Jezus daje wobec tych ludzi, którzy Go oskarżali. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie gromadzi, rozprasza. Nie da się być neutralnym. Jeżeli nie jesteś aktywnie za Jezusem, to jesteś przeciwko Niemu. Widzieliśmy dzisiaj trzy grupy ludzi. Jedni, którzy byli zdumieni wypędzeniem demona przez Jezusa, drudzy, którzy oskarżali Jezusa o działanie diabelską mocą, no i ta trzecia grupa, która chciała zobaczyć coś więcej, żeby wtedy się przekonać. I może się wydawać, że ta trzecia grupa po prostu potrzebowała więcej czasu albo więcej argumentów. Ale odpowiedź Jezusa świadczy o tym, że On dał już wystarczająco argumentów. Że jeżeli wypędza demony mocą Bożą, palcem Bożym, to przyszło już do nich Królestwo Boże. I to powinno wystarczyć. Jeżeli nie chcą pójść za Jezusem, to są przeciwko Niemu. Bo są tylko dwie drogi. Gromadzenie z Jezusem albo rozpraszanie. Jeżeli jesteśmy z Jezusem, to gromadzimy na rzecz Królestwa Bożego. Jezus wcześniej mówił o łupach. O tym, co szatan zagrabił, a teraz Jezus to odbija. Więc my też możemy gromadzić to razem z Jezusem. Jezus może nas używać przy przyprowadzaniu ludzi do swojego królestwa. No i druga możliwość, czyli rozpraszanie. Tego samego słowa Jezus użył w 10 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy mówił o najemnikach. Mówił o ludziach, którzy nie byli pasterzami, ale byli wynajmowani do wypasania owiec. Jezus powiedział o nich, że kiedy najemnik widzi wilka, to porzuca owce. A wtedy wilk przychodzi, porywa je i rozprasza. Bo najemnikowi nie zależy na owcach. Więc zostawia je, kiedy widzi zagrożenie. On sam ich nie krzywdzi, ale przez jego biedność, przez jego postawę, one są rozproszone. Podobnie jest wtedy, kiedy nam nie zależy na trosce o Królestwo Boże. Wtedy będziemy rozpraszać przez swoją biedność. Bo do wyboru są dwie możliwości. Bycie i gromadzenie z Jezusem, albo rozpraszanie i bycie przeciwko Jezusowi. I zachowanie Jezusa dzieliło ludzi. To nie było tak, że wszyscy byli za Nim. Przeciwnie miał wielu przeciwników. Miał nawet takich ludzi, którzy stawiali Mu absurdalne oskarżenia. Tak jak to, że działa mocą Belzebula. Ale byli też ludzie, którzy chcieli, żeby Jezus zrobił coś więcej. Bo samo wypędzenie demona nie było dla nich wystarczające. Zachowanie Jezusa dzieliło ludzi i wciąż dzieli ludzi. Dzisiaj też możemy usłyszeć absurdalne oskarżenia. Na przykład to, że Jezus albo Jego uczniowie wymyślili swoją religię po to, żeby osiągnąć jakieś korzyści. Wystarczy chwilkę pomyśleć, żeby zdać sobie sprawę z tego, że takie oskarżenia no, nie mają podstaw. Ani Jezus, ani Jego uczniowie nie dorobili się niczego tutaj na ziemi. Wręcz przeciwnie, wiele stracili. Ale tego rodzaju oskarżenia, one nie są racjonalne. To jest coś, co ludzie wypowiadają, ale pod tym jest coś więcej. One wynikają z drogości. Tak jak żydowscy przywódcy nienawidzili Jezusa i dlatego chcieli przedstawić Go w złym świetle. Ale w ten sposób tak naprawdę pokazywali swoją obłudę. To, że stosowali podwójne standardy. I dzisiaj też są ludzie, którzy mówią, że uwierzyliby, gdyby tylko Bóg dostarczył im dowodów. To trochę podobnie jak z kolei w historii o bogaczu i Łazarzu. Kiedy po swojej śmierci bogacz mówił i chciał, żeby zmarły Łazarz poszedł do jego braci, do jego żyjących braci. po to, żeby ich ostrzec. I Abraham powiedział wtedy, że jego bracia mają Mojżesza i proroków, że mają ich słuchać. To powinno im wystarczyć. Ale bogacz uważał, że gdyby umarły przyszedł do nich, to wtedy by uwierzyli. Prawda jest taka, że jak ktoś nie wierzy Słowu Bożemu, to nawet zmartwychwstanie nie wystarczy. Słowo Boże wystarcza. Ze słuchania Słowa Bożego bierze się wiara. Jeżeli ktoś domaga się czegoś więcej, to szuka tylko usprawiedliwienia. A Jezus ostrzega wszystkich. I tych, którzy są otwarcie przeciwni, i tych, którzy chcą zachować neutralność. Nie da się. Są tylko dwie drogi. Albo jesteś z Jezusem, albo jesteś po przeciwnej stronie. A Jezus zwycięży szatana. I może uwolnić każdego, kto do Niego przychodzi, kto do Niego się zwróci. Amen.